Dobry wieczór Państwu, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Datownika, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Powiedzieć, że był człowiekiem zapracowanym, to za mało. Mimo tego nie zaznał za życia zbyt wiele uznania. Jego muzykę później niemal zapomniano. Ogromna pracowitość, częściowo z przymusu utrzymania rodziny, jednak się opłaciła i dzisiaj niektórzy znawcy uważają go za największego kompozytora w dziejach. Jan Sebastian Bach, drodzy Państwo, będzie głównym bohaterem dzisiejszego datownika, a ja o tym wielkim kompozytorze porozmawiam ze znawcą muzyki klasycznej Karolem Furtakiem z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Dobry wieczór, Karolu.
Dobry wieczór Państwu.
W marcu celebrujemy rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, ale czy znamy dokładną datę dzienną, bo spotkałem się z co najmniej dwiema.
W przypadku kompozytorów, których dzieje zapisane są na kartach historii tak daleko od współczesności, trudno jest weryfikować, którego dnia dokładnie się urodzili. Najczęściej dane te mamy z ksiąg parafialnych, z rejestrów chrztów, gdzie najczęściej znamy datę po prostu tego drugiego wydarzenia, to jest tego, kiedy dany delikwent został ochrzczony. Niekoniecznie datę dzienną urodzin. Niemniej urodziny Jana Sebastiana Bacha, które przyjęte jako Międzynarodowy Dzień Muzyki Dawnej, obchodzone są bardzo hucznie, oczywiście w cudzysłowie, bo ta huczność dotyczy wydarzeń tylko albo aż muzycznych, są datą bardzo symboliczną. Właśnie w tym sensie, że dzięki niej obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki Dawnej, który jest wielkim świętem dla wszystkich pasjonatów, melomanów oraz przede wszystkim dla wykonawców, którzy na co dzień zajmują się historycznie poinformowanym wykonywaniem muzyki czasów przedmozartowskich.
Jan Sebastian Bach pochodził z muzycznej rodziny, jak żartuje jeden z jego biografów, to nawet nie była muzyczna rodzina, a bardziej muzyczna dynastia. To powiedzmy parę słów, Karolu, dlaczego taka opinia?
Faktycznie w rodzinie Bachów od pokoleń funkcjonowało rzemiosło, muzyka. Warto podkreślić słowo rzemiosło, bo tak w zasadzie w tamtych czasach było to traktowane i tak jak wiele innych z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy profesji czy zawodów, było niejako dziedziczone. W związku z czym Bach chłonął muzykę już od swojego ojca, a kiedy ten zmarł, Bach był wtedy faktycznie w młodocianym wieku, natychmiast podjął dalszą naukę pod okiem swojego starszego brata. Ta dynastyczność działa również w drugą stronę, bo działa po Bachu. W końcu to quasi zapomnienie, bo tak naprawdę Bach nigdy zapomniany nie został, ale to, że od początku wieku XIX przeciwdziałamy temu zapomnieniu
muzyki. To też zasługa
Bacha,
jego rodziny, Karolu, prawda?
Zawdzięczamy jego synom, a przede wszystkim temu, który najwierniej i najsilniej chciał wynieść na piedestał twórczość swojego ojca, czyli Karlowi Filipowi Emanuelowi.
Wspomniałeś o tym rzemiośle artystycznym i rzeczywiście chyba po części z tego powodu bardzo trudno rozdzielić w życiu Bacha tę sferę prywatną od tej sfery czysto zawodowej, czysto muzycznej, ponieważ on podróżował za pracą, tak możemy powiedzieć.
Oczywiście on podróżował. W zasadzie większość życia spędził wykonując dwie funkcje. Funkcję kantora, organisty, odpowiedzialnego również za komponowanie dla parafii luterańskich na terenie ówczesnych Niemiec. I to jest przede wszystkim, to jest jego twórczość religijna, która powstała jako wynikowa tych obowiązków zawodowych. Twórczość świecka, kameralna z kolei była wynikiem mezaliansów między Bachem a dworami książęcymi i królewskimi. I co warto podkreślić, o czym się często nie mówi, przez chwilę Bach również pozostawał w relacji zawodowej z Augustem III, czyli z królem Polski. W związku z czym poniekąd możemy powiedzieć, że Bach przez chwilę był kompozytorem dworu polskiego. Przez chwilę, ponieważ szybko pokłócił się z pracodawcą, był znany ze swojego mało powściągliwego charakteru, mówiąc z dużą dozą delikatności, sporo narzekał na warunki, jakie mu się oferuje. I nie chodzi tu nawet tyle o warunki finansowe, co bardziej o jakość wykonawczą zespołów, które miał do dyspozycji, czy na przykład możliwość samorozwoju. Jest taka słynna anegdota, kiedy Bach stracił pracę, ponieważ jego wyjazd 4-tygodniowy do znanego ówcześnie i bardzo cenionego organistę Dietricha Buxtehudego przedłużył się do 4 miesięcy. Można spekulować, ale mamy oczywiście również na to dokumenty, że pracodawca nie był z tego faktu wyjątkowo zadowolony.
Wspomniałeś o tej pracy na rzecz polskiego króla. Zdaje się, że Jarosław Iwaszkiewicz, który był wielkim wielbicielem muzyki Bacha, kpił sobie z króla, że ten polski król z dynastii saskiej zupełnie nie poznał się na wybitnej sztuce Bacha.
Tak, ale mamy, że w ogóle jeżeli chodzi o związki Bacha z literaturą, tutaj naprawdę można by czerpać z tego bardzo wiele wniosków, tak choćby Gałczyński, który również Bacha uwielbiał. Natomiast ta przygoda zakończyła się nawet takim motetem, który Bach popełnił po, zdaje się, chorobie polskiego króla, który był motetem na, jakby w intencji wyleczenia władcy z dynastii Sasów. W związku z czym Bach no, mimo wszystko wykonywał pracę. Niemniej no, jego mało pokorny charakter zadecydował o tym, że król wolał mieć na swoim dworze bardziej spolegliwego artystę.
Który twoim zdaniem z jego przystanków w życiu zawodowym był dla niego najbardziej jako muzyka i kompozytora satysfakcjonujący? Czy to był Lipsk? Bo tam na pewno pracował najciężej.
Trudno powiedzieć, czy on pracował najciężej w Lipsku. Natomiast... powiem tak, przyjęło się, że Bach to kantor z Lipska i faktycznie większość jego dzieł, które dzisiaj wynosimy jako szczyt jego twórczości, datowane są na ten okres, kiedy on przebywał w Lipsku. Powiem szczerze, na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć, ponieważ tak naprawdę Bach jest bardzo niejednolity. Wyraźnie widać na przykład w twórczości Bacha granice, kiedy on zaczął zapoznawać się z dziełami twórców włoskich, takich jak na przykład Vivaldi. To słychać w tym, jak konstruuje tematy otwierające swoje dzieła. Wyraźnie widać momenty, w których zdecydowanie bliżej było mu do twórczości klawesynowo-organowej i do instrumentów klawiszowych. Wyraźnie widać te momenty w jego życiu, które owocowały większą liczbą dzieł kameralnych, bo wówczas właśnie był związany z dworami książęcymi czy królewskimi. I w końcu widać te momenty, kiedy, mówiąc bardzo kolokwialnie, komponował kantatę za kantatą, żeby wywiązać się ze zobowiązania, według którego miał, i to co najważniejsze, podpisał cyrograf, że nie może to być w żadnym stopniu muzyka teatralna, z którego to zobowiązania się nie wywiązał, bo de facto sugestywność tych dzieł dorównuje najlepszym próbkom kompozycyjnym, które znamy z pierwszej połowy XVIII wieku z Europy, właśnie z twórczości wokalno-instrumentalnej o charakterze teatralnym. Słychać po prostu w jego dziełach to, że pracował w danym okresie na poczet instytucji, która wymagała od niego komponowania tych kantat i kantaty za kantatą. I teraz co ciekawe, Bach był takim mistrzem, że potrafił na bazie dzieł zgoła innych niż docelowe, swoich własnych, opracować dzieła, które dziś do nas, na przykład w tej warstwie religijno-sakralnej, przemawiają jako dzieła o wyjątkowej retoryce teologicznej. A mało kto wie, że część tych dzieł pierwotnie była pisana do tekstów świeckich. Bach po prostu tak bardzo nie miał czasu komponować nowych rzeczy, że brał na warsztat swoje dawniejsze utwory i przerabiał je zgodnie z aktualnie obowiązującym zamówieniem.
Mamy tutaj w jego twórczości i kantaty, i dzieła chóralne, i koncerty skrzypcowe, no i pod koniec życia także fugi. Które z nich twoim zdaniem najlepiej przetrwały próbę czasu?
Myślę, że ten trzon, za który do dziś pamiętamy i w cudzysłowie oczywiście ukochujemy sobie Bacha, to jednak wielkie formy wokalno-instrumentalne na czele z wielką mszą hamol, na czele z pasją według świętego Mateusza, która przecież legendarnie przywróciła Bacha muzyce.
Tak.
I oczywiście pasją według świętego Jana. Niemniej w tym naszym środowisku bardziej profesjonalnym bardzo ceni się jego późne dzieła związane z pewną próbą doskonalenia formy tej polifonii, jakby ku której Bach zwrócił się bardzo silnie pod koniec swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy, próbując poznawać tajniki kompozycji, zderzamy się jeden do jeden z zadaniem: proszę podrobić fugę Bacha.
Tak.
I to jest zadanie, które każdy z nas w zasadzie w jakimś stopniu jest w stanie osiągnąć, ale nadal często gęsto mamy do czynienia z rzemiosłem.
Czy to nie jest tak, że dla niego to była też genialna zabawa intelektualna, komponowanie fug, tych, które tworzył pod koniec życia?
Trudno powiedzieć, na ile była to zabawa intelektualna, dlatego że, jak możemy przypuszczać, dla niego ten język twórczy był bardzo naturalny. On z tego języka wyrósł. Pod koniec życia faktycznie więcej jest wpływów dawnych, renesansowych, związanych z ponownym zwrotem ku takiej ścisłej polifonii znanej z dzieł choćby Palestriny. Niemniej ten idiom polifoniczny przewija się przez całą jego twórczość i stanowi dla nas dzisiaj faktycznie zagwozdkę intelektualną, jak to zrobić tak, żeby po pierwsze formalnie się to zgodziło, a po drugie żeby zachowało swoje walory artystyczno-wyrazowe. Myślę, że dla Bacha nie była to tyle zagwozdka intelektualna, co bardziej po prostu naturalna, wynikowa jego doświadczeń, jego bądź co bądź skomplikowanego języka twórczego.
A które z odczytań Bacha z XX wieku, Karolu, są dla ciebie najbardziej inspirujące? Czy to na przykład są wariacje goldbergowskie w genialnym wykonaniu Glenna Goulda, czy coś innego?
Na to pytanie jest również bardzo trudno odpowiedzieć. Pamiętajmy o tym, że nasza estetyka jest bardzo mocno zdominowana przez muzykę, przez sposób wykonawstwa muzyki wieku XIX. To tak naprawdę wtedy zaczyna się ta muzyka współczesna nam. Od mniej więcej lat 80. staramy się odkrywać to, w jaki sposób Bacha grywać się powinno. Staramy się zgłębić tajniki wykonawstwa i coś ciekawe, i co się okazuje, zupełnie inaczej powinniśmy historycznie interpretować Bacha orkiestrowego, a zupełnie inaczej na przykład Bacha organowego. Są zupełnie inne źródła do poznania tych technik. I ja muszę powiedzieć, że zdecydowanie bardzo cenię sobie wykonawstwo muzyki Bacha przez Niemców. I to wykonawstwo właśnie w nurcie historycznie poinformowanym, trudno wskazać mi, jest jedno wykonanie. Niemniej, jeżeli chodzi o te duże formy i duże gatunki, w szczególności wokalno-instrumentalne, tak, to zdecydowanie jest to gdzieś tam moja perełka. Jeżeli chodzi o Glenna Goulda, to jest to również perełka, ale już nieco inaczej oszlifowana, dlatego że mimo wszystko warsztat Glenna Goulda jest warsztatem wyjątkowo indywidualnym i o ile niesie ze sobą bardzo bogaty przekaz artystyczny, tak, o tyle myślę, że wielu mogłoby zarzucić mu sporo błędów techniczno-wykonawczych.
Być może bardziej wynikających z postawy przy fortepianie bardzo charakterystycznej, prawda?
Tak, ale myślę, że warto jest jeszcze rzucić na tę kwestię jedno ważne światło. Przede wszystkim Gould grał go wykorzystując fortepian. Bach nigdy w życiu fortepianu na swoje oczy nie widział.
To prawda.
W związku z czym wielu specjalistów powiedziałoby, że generalnie to herezja, bo przecież powinno się grać na klawesynie.
Jest taka słynna sztuka, którą zapewne kojarzysz, Karolu, Kolacja na cztery ręce. Zresztą też jest genialna i wersja teatralna, gdzie zagrali Janusz Gajos i Roman Wilhelmi. I tam niemiecki pisarz i muzykolog, który stworzył tę sztukę, wymyślił sobie takie fikcyjne spotkanie kompozytorów właśnie Bacha i Händla, który zazdrości mu ogromnego talentu. Czy rzeczywiście z tych kompozytorów, którzy żyli równolegle z Bachem, byli tacy, którzy zazdrościli ogromnego talentu kantorowi?
Wiemy generalnie, że do spotkania Händel-Bach nie doszło. Mimo tego, że oni byli w pewnym momencie bardzo blisko siebie, bardzo niedaleko, Bach chciał odwiedzić Händla, Händel mu się niejako wymknął. Czy Händel go podziwiał? Ja powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Aczkolwiek fakt faktem, że Bach po swojej śmierci ceniony był głównie w dwóch środowiskach. W środowisku lipskim, tam gdzie był kantorem i znano jego dzieła, wykonywano je w ramach repertuaru kościoła lipskiego. Z drugiej strony był bardzo ważnym przyczynkiem do kształcenia muzyków grających na instrumentach klawiszowych. I to znamy choćby z relacji Beethovena, który w bardzo młodym wieku chłonął jego dozwoltem Pelir de Clavir i zapamiętał to jako swoją muzyczną Biblię. Sam Beethoven tak się o tym wypowiadał, mówiąc zresztą potem takie słynne zdanie, bądź zapisując je, że Bacha nie powinno zwać się strumieniem, a morzem. Taka parafraza językowa, bo Bach po niemiecku znaczy tyle, co strumień. Więc
tak,
mimo tego, że uznajemy go dzisiaj jako twórcę zapomnianego, to jego muzyka żyła. Żyła tylko po prostu w dużo skromniejszej społecznej świadomości. Faktycznie dopiero XIX wiek i tutaj myślę, że można nie bać się tego stwierdzenia. I chęć Niemców do wyniesienia muzyki prawdziwie niemieckiej na piedestał zaowocowała tym, że mamy do czynienia z XIX-wiecznym prawdziwym boomem na Bacha, od którego zaczęło się mówić, że to prawdziwy geniusz muzyki, że jego geniusz wypływający wprost z natury, zarówno pod kątem harmonii, kontrapunktu, rytmiki i tak dalej, jest najwyższym, co dotychczas muzyka niemiecka osiągnęła. I jest to taki idiom, który pozwolił faktycznie Bacha przemycić do szerokiej świadomości społecznej. Niemniej był to idiom wynikający z pobudek czysto filozoficznych tamtego okresu i tego, co w Niemczech działo się pod koniec XVIII, na początku XIX wieku, bo tak naprawdę to wtedy właśnie zaczyna się owe romantyczne boom na Bacha.
Zapytam cię teraz, Karolu, odrobinę przewrotnie, nie o muzykę, a o książkę. Jaką biografię mistrza Bacha byś polecił, tak by nasi słuchacze nieco głębiej mogli poznać później jego twórczość również?
A ja odpowiem przewrotnie, ponieważ oczywiście najbardziej znana jest biografia Wolfa.
Tak.
Niemniej, właśnie teraz polski organista na co dzień mieszkający w Austrii wydaje pierwszy polski przekład biografii Bacha, datowanej na 1802 rok, napisanej przez Johanna Forkela. Ja miałem przyjemność pisać wstęp do tej publikacji. Mamy nadzieję, że ona drukiem ukaże się już niebawem i będzie dostępna dla szerszego grona czytelników. Jest to oczywiście wiele faktów tam przedstawionych. Zresztą Forkel nie skupia się do końca na samej biografii. Jest nieco przesentymentalizowanych. Niemniej sposób, w jaki widziano Bacha w początkowych latach wieku XIX, jest z jednej strony tak uroczy, a z drugiej strony tak mocno pociągający, jeśli miałbym polecać, to dla rozrywki intelektualnej właśnie tę biografię.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Karol Furtak z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Dziękuję serdecznie i życzę dobrego wieczoru.